Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na pierwszym z tych wykładów, które przez trzy następne czwartki będę prowadził. Chciałbym wpierw pomodlić się, aby Pan dał mi wolność do tego, aby przekazać to, co mam na sercu i też o to, abyście wasze serca otworzyli i przyjęli to, co Bóg chce, aby przyjąć. Ojcze, dziękuję Ci, że mogę przyjść przed Twój tron, jako Twoje dziecko, które potrzebuje pomocy, Panie, i tak gorąco Cię proszę, aby w moich słabościach mogła się objawić Twoja siła. Panie, Ty nam dajesz różne myśli, różne wspaniałe wizje, wspaniałe pomysły. Panie, ale jeśli my to nie czynimy w Twojej mocy, to się okazuje, że to niedużo może zrobić dla naszego życia. Dlatego też prosimy Ciebie, Panie, daj, abyśmy mogli współgrać jako jedno ciało, aby ten, kto mówi, jak i ci, którzy słuchają, mogli tworzyć jedność w zrozumieniu tego, co Ty przekazujesz, nie tylko do umysłów naszych, ale do naszych serc. Amen. Kochani, w rzeczywistości mamy... Widzicie, to jest troszeczkę techniki i już człowiek się gubi. Poczekaj, tu jest... Tak, pierwszy jest gdzie? A, tutaj. A, okej, dobra. I tutaj też mogę, tak. Czy istnieje zło? Pewnego dnia... Dobra. Profesor uniwersytecki postanowił sprowokować swoich uczniów i zapytał, czy Bóg stworzył wszystko, co istnieje. Pewien student odparł, tak, stworzył wszystko. Wszystko? Spytał pan profesor, nauczyciel. Tak, wszystko, brzmiała odpowiedź studenta. Wobec tego pan profesor, w takim razie, powiedział pan profesor, Bóg stworzył także zło, prawda? Ponieważ zło istnieje, powiedział nauczyciel. Ależ to na to student nie znalazł odpowiedzi i zamilkł. Nauczyciel był zachwycony możliwością udowodnienia po raz kolejny, że wiara nie nic, jest tylko mitem. Niespodziewanie inny student zgłosił się i spytał. Mogę zadać panu pytanie, profesorze? Oczywiście, zabrzmiała odpowiedź. Czy zimno istnieje? Oczywiście, odpowiedział profesor. Czy nigdy nie czułeś zimna? W rzeczywistości, proszę pana, zimno nie istnieje. Według badań fizycznych zimno jest całkowitym brakiem ciepła. Przedmiot może być badany tylko, jeśli posiada i transmituje energię. To właśnie ciepło jest obiektem, które transmituje energię. Bez ciepła przedmioty są obojętne, niezdolne do reakcji, ale zimno nie istnieje. Stworzyliśmy termin zimno, by wyjaśnić brak ciepła. A ciemność... Skontynuował student. Istnieje, odparł profesor. Myli się pan, panie profesorze, ponownie. Ciemność jest całkowitym brakiem światła. Można badać światło i jasność, ale nie ciemność. Pryzmat Nicholsa pokazuje mnogość różnych kolorów, na które może zostać rozbite światło pod względem długości fal. Ciemność jest terminem, który stworzyliśmy, by wyjaśnić całkowity brak światła. Na koniec student zapytał, a zło, profesorze, czy istnieje? Bóg nie stworzył zła. Zło jest nieobecnością Boga w ludziach, w ludzkich sercach. Jest brakiem miłości, człowieczeństwa i wiary. Miłość i wiara są jak ciepło i światło, one istnieją. Ich brak to recepta na zło. Tym razem to profesor trwał w milczeniu. Nazwisko studenta brzmiało Albert Einstein. Kochani, tym chciałbym rozpocząć, ażeby uświadomić nam wszystkim, ponieważ ja tego także potrzebuję, że brak światłości zawsze stwarza ciemność. Wystarczy tylko, że przez chwilę nie będziecie sprzątać w domu, to co się stanie? Bałagan. Czy tworzycie ten bałagan? Ten bałagan sam powstaje. Po prostu mamy zawsze do czynienia z dwoma absolutnie abstrakcyjnymi dla nas biegunami. Jest biegun zła, biegun dobra. Jest biegun światła, biegun ciemności. Jest otchłań nawet, potężna otchłań wokół nas, światła, jak i otchłań ciemności. I my jesteśmy umieszczeni właśnie w tym środku. I teraz w zależności od tego, jak dalece my zezwalamy, aby światło świeciło, tak znacznie mniej jest ciemności wokół nas i odwrotnie. Kochani, na tym po prostu wstępie chciałbym tylko uświadomić wam, że po prostu, przepraszam najmocniej, ale to jest dla mnie całkiem nowe urządzenie i ja tutaj mam problem. Dorotka, chodź, włącz ten zestaw następny. Widzicie, troszeczkę rzeczywiście mógłbym potrenować na tym nowym komputerze. I wiesz co, wyłącz też automatyczne przesuwanie przejrzeczy. Okay. Chciałbym po prostu na początku tego wystąpienia przede wszystkim wyjaśnić, co znaczy pojmować coś. Bo temat tych trzech wystąpień to jest pojąć niezrozumiałe. I myślę, że poprzez to, że zrozumiemy, co znaczy pojmować, to pomoże nam także odpowiednio ustosunkować się do Słowa Bożego i do nauczyciela, jakim jest Duch Święty. Także ludzie często podziwiają to, co mają naśladowcy Chrystusa, ale z pogardą patrzą na drogę prowadzącą do posiadania tego, co podziwiają. Uważają, że oni po prostu mają swoją drogę, że ich strefa komfortu nie zezwala na to, ażeby otworzyć się na cokolwiek innego. Są zakleszczeni w swoich po prostu poglądach, swoich tradycjach, zwyczajach. Przez wieki prawda Ewangelii została skutecznie deformowana. I nawet my wierzący według Biblii często ulegamy tej deformacji. Dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu, Jego zmartwychwstanie i powrót, skąd przybył, zostało zmniejszone do zbawienia po śmierci. Kochani, często akt zbawienia jest tylko zmniejszony do biletu do nieba. Uważamy, że po prostu dobrze jednak uwierzyć w Jezusa, żeby przynajmniej tą sprawę mieć z głowy. Kiedyś, jak już umrę, nie muszę się zabezpieczać, bo wiem, że dostanę się do nieba. A brat tutaj siedzący, nasz senior, pastor Suski, napisał ciekawą książkę, małą, ale bardzo treściwą książkę na temat słowa zbawienie, jakie w języku greckim występuje. Jest to słowo soteria i tam wyjaśnia, co znaczy to słowo w oryginale. Ja bym radził, żeby odkopać gdzieś tam w bibliotece tą książkę, wyciągnąć ją i żeby każdy przeczytał, że to nie chodzi tylko o to. Pan chce, aby nas wyratowywać, wyciągać z opresji, ciągle na nowo pokazywać drogę, którą mamy iść i nie zezwalać na to, żebyśmy po prostu męczyli się sami, skoro mamy Pana. Życie według ducha bazuje na pojęciu czegoś, co jest całkowicie poza naszym zrozumieniem. Czyli musimy pojmować niezrozumiałe. Dlaczego ulegamy deformacji? Powiedziałem, że nawet i my ulegamy tej deformacji, ponieważ żyjemy w tym świecie. A ten świat, wiadomo, że ma potężny wpływ na nas. Niedawno jadąc samochodem patrzę, a tutaj na takiej stacji chyba transformatorowej ktoś napisał, kiedy w wieczór pogodny obserwuję niebo, nie mogę się nadziwić, ile tam punktu widzenia. No, ciekawe spojrzenie, prawda? I ja wierzę w to, że tak jak wy tutaj siedzicie, każdy z was ma swój punkt widzenia. To jest cudowne. Bóg nas stworzył tak różnymi, że każdy z nas po prostu ma coś do dodania do tego, co wszyscy chcielibyśmy posiąść. Dopiero w całości tworzymy po prostu ciało Chrystusa. I chciałbym też powiedzieć, że bardzo często, kochani, my po prostu niepotrzebnie, powiedzmy, uważamy, że nasz punkt widzenia jest lepszy niż twój punkt widzenia. Może i krytykujemy się nawzajem, czy robimy różne, powiedzmy, uwagi krytyczne. Ja wam chcę powiedzieć, że ja jestem bardzo otwarty na to. Jeśli tylko macie jakieś uwagi, to bardzo proszę, przyjdźcie. Ja chętnie będę się także uczył, ponieważ tak samo jak i wy potrzebuję dalszego objawienia, czym jest soteria, czym jest zbawienie. Kochani, popatrzymy się na takie podstawy, które na pewno wszyscy znacie, ale warto spojrzeć na to, co jest po prostu, czym, kim my jesteśmy. Wiecie, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boże. Czy wy wiecie, że my stanowimy także Trójcę? Stanowimy, mamy ciało, mamy duszę i mamy ducha. I jeśli chodzi o ciało, to jest to jakby mieszkanie dla ducha i dla duszy, ale także jest to po prostu, ma swoje potrzeby i odnosi się do, zawsze do dwóch takich rzeczy zasadniczych, co tu i teraz. To widzimy w Biblii. Nawet tacy mężowie Boży jak Samson, czy Dawid, czy Ezaw, prawda, Jakub, po prostu, czy Ezaw, prawda, który naraz tu i teraz chciał się nakarmić i jego nie obchodziła nawet to, że nie obchodziło go to, że będzie po prostu pozbawiony dziedzictwa. To samo Dawid zobaczył przepiękną kobietę z balkonu i jakby zapomniał o wszystkim, bo tu i teraz odegrało najważniejszą rolę w jego życiu i po prostu doprowadził do tego, że tą kobietę wziął do siebie, zabił jej męża i znacie tą historię. Samson, prawda, to samo. I my obserwujemy bardzo często, że my w naszym ciele musimy zrozumieć jedno, że ciało, o którym Słowo Boże mówi, to nie tylko fizyczne ciało, którym się zajmuje medycyna. To jest coś więcej. To są wszystkie nasze zmysły, wszystkie nasze pożądania, nasze chęci, nasze pragnienia. To wszystko stanowi ciało. Kochani, jak to wygląda? Nauka nam mówi o tym, że my po prostu mamy nasze potrzeby podzielone jakby w takich w zasadzie dwóch segmentach. Dlatego takim po prostu dziwnym, odręcznym kółkiem zaznaczyłem, że te dwa powyższe segmenty naszych potrzeb są jakby scalone. W każdym razie baza to jest nasze życie fizyczne. To jest zapotrzebowanie naszego ciała do tego, aby mieć powietrze do oddychania, żeby mieć pokarm, by mieć napój, żeby mieć wystarczającą ilość ciepła, żeby nie schładzać swój organizm. To po prostu jest to ciało fizyczne. I to ciało fizyczne jest głównie zainteresowane tym, co tu i teraz. Nadbudowa natomiast to są nasze pragnienia, żeby coś więcej z życia wziąć, aniżeli tylko to, że nakarmię ciało i będę odpoczywał, raz do czasu coś popracuję, nie dlatego, że bardzo chcę, ale że muszę, żeby po prostu mieć na nakarmienie ciała. Kochani, to wiecie, jest bardzo ciekawe, że nauka niestety nie robi rozróżnienia między duszą i duchem. I po prostu dlaczego nie robi? Bo nie może dostrzec żadnej różnicy między tym. Oni to scalają. A Słowo Boże nam wyraźnie mówi w Hebrajczyków w 4 rozdziale, 12 wersecie, że bo Słowo Boże jest ostrzejsze niż i skuteczniejsze i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Wiecie, ja moją żonę pytam, Jak to jest? Dlaczego tu stawi szpik jest porównany? Dlatego, że tam nie można powiedzieć, tu się kończy szpik, a tu się rozpoczyna staw, kość. To jest po prostu jakby jedno, a jednak jest oddzielne. Tak samo też nasza dusza i duch po prostu stanowią całość. I dlatego też nie zajmuje się nauka duchem. Dlaczego? Bo nie ma żadnych narzędzi do tego, aby badać ducha. I musimy po prostu szacunek dla nauki okazać, jakkolwiek powiedzieć, no niestety, ale ja mam coś więcej, moje potrzeby są czymś więcej niż tylko zabezpieczeniem siebie przed chłodem, przed głodem, ale ja potrzebuję po prostu wiedzieć, po co ja w ogóle istnieję. I wiecie, ciekawą rzecz odkryłem, że w Księdze Kaznodziejów Salomonowych w 3 rozdziale mamy 3 wersety, które doskonale obrazują to, o czym chcę mówić. Sens życia, czyli po co ja tu jestem? Jakie jest znaczenie tego? Czy ja jakiś mam cel? Czy mam po prostu jakieś przeznaczenie? Salomon mówi coś takiego. Wszystko uczynił pięknie w swoim czasie. Bóg uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. Wiecie, myśmy zgrzeszyli wszyscy i nie dostaje nam chwały Bożej. My mamy ciągły ten brak po prostu tego, co przez grzech żeśmy utracili. Po prostu wieczność, którą Bóg włożył w nasze serca, została zerwana, została zniszczona. Nie mamy jej, dlatego też cierpimy. Popatrzcie, jeśli chodzi o tą nadbudowę, gdzie sprawa duszy jest, to w 12 wersecie 3 rozdziału Kaznodziei Salomonowych czytamy: poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. Wiecie, radość to jest coś więcej niż tylko najeść się i napić się i mieć wygodny fotel i ciepło wokół siebie. Natomiast jeśli chodzi o tą bazę, Słowo Boże w 13 wersecie tego samego rozdziału mówi: również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie. Kochani, tutaj mamy przedstawione po prostu wszystkie te elementy, które są potrzebne, żebyśmy mogli po prostu funkcjonować z zadowoleniem i być ludźmi szczęśliwymi. Co się dzieje przeciętnie z człowiekiem? On siedzi i dba o bazę. Czy wy wiecie, że 80% ludzi na świecie nawet nie ma zabezpieczonej bazy? Czyli nie ma wystarczająco jedzenia na dzień dzisiejszy? Nie ma nawet gdzie się schronić przed deszczem? Nie ma odpowiedniej izdebki, żeby miał ciepło? My jesteśmy wielce szczęśliwi, że mamy to wszystko. I teraz popatrzcie, są ludzie, którzy, jak widzicie, takie strzałki, którzy siedzą przed tym telewizorem, wygodnie w fotelu, w papućkach, jak to my nazywamy, no i myślą, no, żebym zaś wieczorem pójdę zjeść, rano, gdy się wyśpię, znów pójdę do pracy, żeby później przyjść i znów siąść przed tym telewizorem. Są tacy, ale też są tacy, którzy próbują, a może jednak coś więcej z tego życia zrobię. No, czym się zainteresuję? I zaczynają się czymś zainteresować, ale okazuje się, że to wymaga troszkę od nich wysiłku. Więc rezygnują i powracają do wygodnego fotelika, siadają, oglądają. Ale są też tacy, którzy zaczynają po prostu myślą tak, no ale jeśli na przykład ten Bóg istnieje, jeśli coś po tym życiu jest, będzie po prostu nas czekać coś po śmierci, to może ja pójdę do kościoła. I są tacy, niebieską strzałeczką zaznaczyłem, że zajmują się jakąś religią. Są tacy, którzy zieloną strzałeczką, którzy są ekologami. Oni zaczynają się martwić o to, jak tu uchronić kulę ziemską przed ociepleniem, przed CO2 i tym podobne. I po prostu po jakimś czasie widzą, że to No niestety, oni się starają, a inni na pieniądze robią. I albo się cofają, znów idą do tych fotelików wygodnych i oglądają telewizję, cokolwiek im tam pokazują. Ale i są też tacy, którzy na przykład uważają, że trzeba zmienić ten świat po prostu przez to, że jakiś system trzeba zaprowadzić, żeby wszyscy byli szczęśliwi. I tak żeśmy przeżyli takie wielkie szczęście, mając komunizm i wiele innych jest takich trendów, które mówią, my uczynimy was szczęśliwymi. Ale, kochani, są też tacy, którzy po tych wszystkich próbach jednak dochodzą do poznania prawdy. I na szczęście, że po prostu widzą, że w tej nadbudowie, w tym, co dusza ich może zrobić, nie znajdują szczęścia, przychodzą, ale są też tacy, jak tutaj z tymi żółtymi liniami zaznaczyłem, którzy po prostu nawet z tej bazy myślą, zaraz, dowiedziałem się o zbawieniu, dowiedziałem się o miłości Bożej, ja otwieram się i po prostu zaczynam żyć zgodnie ze Słowem Bożym. To są ci, którzy uwierzyli. Kochani, teraz popatrzmy się, jak to wygląda w naszym życiu. Może jeszcze powrócimy. Okej. Przepraszam bardzo. Gdzie tu się... Tak. I wiecie, wszyscy chodziliśmy do szkoły. I wiecie, jak to było w szkole podstawowej. Mieliśmy w języku polskim często takie wyzwania jak przeczytanie jakiejś literatury, nauczenie się wiersza. I to niekoniecznie nam się podobało, ale robiliśmy to tylko dlatego, że po prostu trzeba było. I tam, gdy uczyliśmy się po prostu szlachetne zdrowie, prawda, piękny wiersz, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. I nauczyciel nam tłumaczył, co to znaczy, że musimy po prostu sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga, łamać to, co rozum nie złamie. Po prostu, czyli pokazywał nam, że coś poza tym normalnym życiem w bazie jest coś znacznie wspanialszego i że to są rzeczy, które nie są uchwytne przez nasz umysł. I tak mogliśmy się zobaczyć, że po prostu w ogóle wszyscy ucząc się sztuki, kultury, wchodzimy w tą wyższą sferę jakkolwiek. Mamy też problem z pojmowaniem tego wszystkiego. Dlatego też nauczyciel nas wprowadzał. Musieliśmy czytać wiele na temat tego, dlaczego ten utwór literacki, ta kompozycja. Pamiętam, jak chodziłem do szkoły muzycznej, to mieliśmy tam naukę słuchania muzyki. I wiem, że jak pan Baron, który nas tam uczył, puścił płytę LP, jeszcze tą długą, to czasami nam się wydawała ta muzyka taka dziwna. Ale jak on nam zaczął opowiadać o tym, dlaczego ten kompozytor w taki sposób tą kompozycję stworzył, to wszystko zaczęło nam się trochę pojawiać, zaczęliśmy mieć pojęcie o tym, dlaczego ta muzyka tak brzmi, dlaczego naraz bębny zaczynają wraz z dętymi instrumentami grzmieć, aby później wyciszyć się i całkowitą, spokojną jakąś melodię grały smyczki. To wszystko po prostu powodowało, że my przechodziliśmy ze fazy naszego rozumienia takiego umysłowego na wyższą fazę, to jest po prostu zrozumienie poprzez serce. Zaczęliśmy to odczuwać. I wiecie, w Słowie Bożym mamy, to się nazywa aforyzm, to co żeśmy teraz po prostu przeczytali tutaj, co Kochanowski napisał, co Mickiewicz napisał w Odzie do Młodości bodajże. I takie aforyzmy mamy też w Biblii. I gdy popatrzymy się na przykład na taki krótki, zwięzły aforyzm. Aforyzm zawsze nam przedstawia w sposób zwięzły i prosty zjawiska czy idee o głębszym znaczeniu, które inaczej byśmy nie pojęli. I taki aforyzm na przykład, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Dla człowieka, który nie jest odrodzony, myśli, no zaraz, ale przepraszam, po co mi pasterz? Ja nie jestem owcą. Jeszcze owieczka, to wy kobiety możecie się jakoś tam poczuć, będąc owieczkami, ale my, barany, no nie bardzo, prawda? Ale Pan w tym krótkim aforyzmie powiedział nam, że my wszyscy jesteśmy tak jak te owce czy barany. Błądzimy. My chodzimy i my potrzebujemy pasterza. I dlatego też takie po prostu krótkie, zwięzłe zdanie mówi nam o tym, że w momencie, kiedy jesteśmy podłączeni pod pasterza, idziemy za nim, to możemy oczekiwać, że zawsze będziemy mieć to, co do życia nam jest potrzebne. Zresztą jest tak powiedziane w Słowie Bożym. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. No ale człowiek w tym świecie, on nie zrozumie tego aforyzmu, bo po prostu uważa, że no jak to, jak ty jesteś ze mną, Boże, jak ty jesteś gdzieś tam daleko. Dopiero w momencie, kiedy my nawracamy się, rozumiemy, co Słowo Boże nam przekazuje i co Duch Święty nam objawia, my zaczynamy to pojmować i zaczynamy się tym cieszyć. Kochani, ja wam powiem, że przez tych ponad 50-60 lat prawie, że chodzenia z Panem, przeżyłem bardzo wiele bardzo ciekawych chwil, w których po prostu to, że Pan jest pasterzem moim, to, że nie muszę się bać, czy miłość, którą Bóg okazuje, że jest dobrotliwa, że nie zazdrości, że nie nadyma się, że wszystko zakrywa, raduje się z prawdy i tak dalej. To wszystko po prostu człowiek może dopiero wtedy przeżywać, jeśli on zaczyna pojmować Słowo Boże. Widzimy tutaj dwa elementy wprowadzające nas do pojmowania dzieł sztuki. Dóbr z nadbudowy, informacja, czyli słowo i nauczyciel. Wiecie, pamiętam, że gdy uczyliśmy, kazano nam przeczytać Lalkę czy Chłopów Reymonta. I pamiętam, że to człowiek czytał, myślał, a co mnie to tam obchodzi, ten Gostek coś tam pisze. Mnie to, nie mam żadnego połączenia z tym, co on przekazuje, dlatego że po prostu to są rzeczy dla mnie obce. Ja nie żyję w tym czasie, nie rozumiem tego. I dzięki temu, że nauczyciel nas wprowadzał, też kazał nam przeczytać, w jakim okresie to było pisane, co się działo wokół, dlaczego Reymont, czy kto napisał Lalkę? Prus, prawda? W ten sposób pewne fakty wyrażał. Kochani, aforyzmy można rozbudowywać i można po prostu zrobić z nich nawet całe filmy i nawet seriale. Żeby przekazać jakąś prawdę w sposób zwięzły i przekazać głębszą prawdę, wtedy stosuje się różne metody, które Pan Jezus także stosował. I On stosował, o tym będziemy za chwileczkę mówić, podobieństwa i przypowieści. Nauczyciel, który nas wprowadzał w poznanie i poznanie i pojęcie tego, co informacja nam przekazuje, był bardzo pomocny, dlatego że myśmy mogli przeczytać to wszystko, ale nauczyciel nas naprowadzał, on nam wskazywał, on nas uczył. I to jest bardzo ciekawe. Wniknięcie w strefę nadbudowy wymaga przygotowania. Wiecie, jak na przykład chcesz się zainteresować czymś, chcesz wyjść spoza tego komfortu, tylko papcie i telewizor, i jedzenie, i spanie, i praca, i znów na nowo to samo, to musisz pewien wysiłek zrobić. I w momencie, kiedy wchodzimy trochę wyżej, to co się dzieje? Że my po prostu pozwalamy na to, żeby zacząć omijać umysł zaczynam się interesować czymś znacznie większym niż tylko to, co nam umysł mówi, że powinniśmy się interesować. I stąd też różne zainteresowania człowieka. Są, prawda, numizmatycy, są filatelistycy, są kluby miłośników chodzenia po górach i pływania w morzu i takie i owakie. Są wiejskie kluby kobiet, są jakieś tam, cokolwiek to by nie było. Ludzie chcą być razem i coś robić więcej niż tą bazę. Chcą wychodzić z tej bazy. Jakkolwiek, żeby, i jak zauważacie, że my w sferze ducha Potrzebujemy także przesłania, czyli słowa, i potrzebujemy informacji i po prostu w tym przesłaniu, jakim jest Słowo Boże. I czytamy w Efezjan 1 rozdziale 13 wersecie, że takie słowa: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię, zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym i nauczyciela potrzebujemy, nauczającego nas, jak pojmować to słowo i jak stosować go w życiu. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jak i Słowo Boże, tak i nauczyciel jest po prostu nadnaturalne w swej naturze, ponieważ Słowo Boże jest pochodzenia boskiego i nauczyciel jest sam Duch Święty. W momencie, kiedy my się otwieramy na działanie Ducha Świętego i zaczynamy wnikać w Słowo Boże, wtedy nasze pojęcie zaczyna coraz to wzrastać i zaczynamy coraz to więcej czerpać z tego, co oznacza zbawienie, soteria. Kochani, Duch Święty po prostu jest tym, który nie tylko nas uczy, ale On pociesza nas. Wiecie, dlaczego jest tak ważną rzeczą ta funkcja pocieszania? Ponieważ bardzo często świat, w którym żyjemy, nas tak po prostu przygniata i tak często zniechęca do tego, ażeby robić, łamać to, co rozum nie złamie, ażeby iść do przodu wiarą, że po prostu gdyby nie ta funkcja Ducha Świętego, to byśmy często po prostu rezygnowali za wcześnie. A On nas pociesza i naucza. I to jest cudowne, że nie tylko On nas naucza, ale i pociesza. Wiecie, co się dzieje, gdy my zaczynamy po prostu nie tylko... co się dzieje, kiedy my bazujemy tylko na wiadomości, na informacji? Gdy my tylko zaakceptujemy to, co Słowo Boże mówi przez naszą głowę i zaakceptujemy to, że Bóg nas kocha, no, że jakoś to musimy poukładać sobie w własnym sumptem w naszym życiu, to wtedy my zaczynamy wpadać w religię. I popatrzcie, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć powinno, w liście do Rzymian, w 1 rozdziale 19 wersecie jest napisane, że to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. I bardzo często ludzie, którzy po prostu tylko kończą na tym, co można wiedzieć, wpadają w kolejne religii. I przyjrzyjmy się, jaka jest różnica między religią a relacją. Relacja pochodzi z tego, że Bóg się nam objawił. Duch Święty nam pokazał miłość Bożą. Że myśmy uwierzyli w to, że Bóg nas tak bardzo umiłował, że dał nam swojego Syna Jednorodzonego, abyśmy, uwierząc w Niego, mieli życie wieczne. Ale życie wieczne nie po śmierci. Życie wieczne od momentu, kiedy uwierzyliśmy. Popatrzcie się, jakie są potężne różnice między religią a relacją. W religii własny wysiłek się liczy. W relacji Boży dar. My przyjmujemy poprzez wiarę to, co Bóg nam objawił. W religii my ciągle musimy coś robić. Mamy obowiązki. A w relacji z Bogiem my jesteśmy inspirowani miłością. Jeśli tutaj przychodzisz na to miejsce tylko dlatego, że wypada ci przyjść, żeby się pokazać, to znaczy, żeś zjechał z torów, zszedł z wąskiej ścieżki. Tyś powinien przychodzić dlatego, że miłujesz społeczność dzieci Bożych, że kochasz Boga, że cieszysz się, kiedykolwiek masz możliwość bycia w społeczności z dziećmi Bożymi. Wiecie, często w religii szuka się osób, nad którymi możemy panować. Natomiast w relacji szukamy osób, którym możemy służyć. W religii uczestniczymy w ciele. Często przejeżdżając w lecie wokół kościołów, patrzę się, że ludzie stoją daleko od nawet wejścia do kościoła. I tam coś słyszą przez głośnik. Oni się pokazują i ich nie interesuje nic innego, jak tylko to, że zaliczyli bycie w kościele. Ale w relacji jesteśmy złączeni w duchu. My chętnie przychodzimy, bo ja się cieszę, że spotkam brata Arnolda, czy po prostu Pawła, czy Karola, czy Jolę, czy kogokolwiek. Tu w religii mamy zobowiązania, w relacji uwolnienie. I tak dalej. Tam jesteśmy rządzeni, a tu jesteśmy w relacji z Bogiem, jesteśmy umiłowani. Tam widoczni i zauważeni, a tutaj niewidoczni, często ukryci. Nam nie zależy na tym, żeby pokazywać, że ja coś znaczę. Nam zależy na tym, ażeby po prostu być dla drugich tym, czym Bóg jest dla mnie. No i jeszcze ciekawą rzecz, że w religii mamy hierarchię, kler i laicyzm. Natomiast w relacjach, jeśli mamy relację z Bogiem, to mamy rodzinę, braci i siostry. W religii jesteśmy umarli, natomiast w relacji z Bogiem wiemy, że żyjemy. W religii zaakceptowani przez rozum, a w relacji z Bogiem jesteśmy przyjęci przez wiarę. Wiedza o księdze to jest podstawa w religii, a poznanie Chrystusa na co dzień to jest nasza po prostu relacja z Bogiem. Filozofię jako mądrość ludzką i Biblia też można ciekawie przedstawić. Wiecie, ludzie po prostu uważają, że oni mają lepszy sposób na swoje życie niż Bóg, który mówi, ja chcę być dla ciebie pasterzem. I w ateizm mówi, że nie ma Boga. Biblia mówi nam, że jest twórca, że jest twórcą wszystkiego. Bóg jest twórcą wszystkiego. Panteizm, Bóg jest wszystkim. A w Biblii czytamy, że Bóg jest transcendentalny, różniący się od stworzenia. W politeizmie mamy wiele bogów, a tu mamy jednego Boga. W materializmie wszechświat jest wieczny. A Słowo Boże nam mówi, że materia ma swój początek i ma swój koniec także. W humanizmie człowiek stwarza rzeczywistość. A w relacji z Bogiem my widzimy, że Bóg panuje nad rzeczywistością. W ewolucjonizmie wszystko się rozwija stopniowo, a Bóg stworzył przecież i okazuje się, że to jest nieprawdą. Pojęcia myślowe odzwierciedlają pojęcie. Po prostu taka definicja jest, co to jest słowo pojęcie. Jest to myślowe odzwierciedlenie istotnych cech przedmiotów lub zjawisk. Dlatego Pan Jezus posługiwał się podobieństwami, używając przedmiotów, tak jak na przykład mówił, popatrzcie się, bukłaki, świeca zapalona, czwororaka rola i przypowieści, gdzie używał zjawisk czy historii życia. Syn marnotrawny, nieuczciwy zarządca, budowa na dwóch fundamentach. I to wszystko, po prostu te podobieństwa i przypowieści Pan Jezus stosował, aby przybliżyć człowiekowi duchowe prawdy życia. I gdy popatrzymy się na przykłady ze Słowa Bożego pojęć, które tylko możemy zrozumieć, kiedy mamy do czynienia ze nadnaturalną informacją, jaką jest Słowo Boże i nadnaturalnym nauczycielem. I czytamy na przykład Hebrajczyków, aby uwolnić nas wszystkich, aby on przyszedł, aby uwolnić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. No, kto by nie chciał być wolny od lęku przed śmiercią? Ja myślę, że wy tutaj w większości, czy wszyscy, nie boicie się śmierci. Może jeszcze macie wiele planów. To wspaniałe. Bóg chce, abyśmy mieli plan, nawet wiedząc o tym, że jutro Pan przyjdzie, powinniśmy jeszcze dzisiaj zrobić to, co należy do dnia dzisiejszego. Ale Pan chce, abyśmy po prostu byli wolni od lęku przed śmiercią. Bądźmy trzeźwi, czuwajmy. Tak Słowo Boże mówi. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokół jak lew ryczący. Czy wy czasami nie słyszycie tego ryku lwa? A uświadamiacie sobie, że ten ryk wam nic nie zrobi? Ponieważ to jest tylko ryk. On nie dotyka nas. i ożywił nas, którzy byliście umarli, prawda? W upadkach i grzechach. Kochani, mój ulubiony werset. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Nie mówimy teraz o tym ciele fizycznym, ale o tym ciele pełnym różnych pożądliwości i chęci, i pragnień. To ciało nic nie pomaga. Dlatego ja wam jedną rzecz chcę zdradzić, że kiedykolwiek dzień rozpoczynam w ten sposób, że skłaniam moje kolana, te duchowe, niekoniecznie fizyczne. Mówię, Panie, ja Ciebie proszę, abyś Ty mnie dzisiaj prowadził. Ten dzień jest całkiem inny. Kiedy czytam Słowo Boże z poranku, mam czas na to i czytam go jak najczęściej, jak najwięcej, ponieważ wiem, że ta instrukcja jest bardzo mi potrzebna. No i tam jest wiele innych jeszcze cudownych wersetów, ale to, ten werset mnie bardzo zawsze pokrzepia, że słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. Kochani, dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy się karmili Słowem Bożym. I no, jest wiele tych wersetów, które byśmy mogli tutaj wymieniać, ale pamiętajcie, że jedną rzecz, że życie według ducha bazuje na pojęciu czegoś, co jest całkowicie poza naszym rozumieniem. Czyli pojmujemy niezrozumiałe rzeczy. By pojęcia z Pisma Świętego przyswajać, należy odrabiać zadania domowe. Wiecie, tak jak po prostu nie znałeś języka polskiego, jakżeś nie nauczył się wiersza, jakżeś nie przeczytał lektury i po prostu nawet to, co nauczyciel ci mówił, nic ci nie dawało. Tak samo jest z nami teraz. W momencie, kiedy my nie czytamy Słowa Bożego, nie prosimy nauczyciela, nie prosimy go, aby nas wzmacniał, pokrzepiał i wprowadzał w prawdy, to niestety często znajdujemy się w takiej sytuacji, że potrzebujemy pomocy. Krzyczymy wtedy do Pana. Kochani, to, co jest zakryte, należy do Pana. Tak Słowo Boże nam mówi w 5 Mojżeszowej. Boga naszego. A co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy. Popatrzcie, Pan przemawiał zawsze przez proroków, pokazywał nam w widzeniach i głosił przypowieści, czyli używał jakby takie aforyzmy rozbudowane, aby nas wprowadzić w pojęcie tego, kim On dla nas jest. Ale bez Słowa Bożego, bez nauczyciela Ducha Świętego, my niestety nigdy nie dojdziemy do poznania takiego, jakie Pan chciałby, abyśmy mieli i żyli na co dzień Słowem Bożym. Dlaczego ulegamy deformacji w naszych relacjach z Bogiem? Bo zaniedbujemy literaturę obowiązkową, to jest Słowo Boże, i nie szukamy kontaktu z nauczycielem, Duchem Świętym. Kochani, teraz przejdźmy do głównego tematu, jeśli jeszcze zdążę, 20 minut, tak? Słuchajcie, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że my żyjemy w ciągłym, zmieniającym się otoczeniu. Zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie? Dlaczego? Wiecie, jest taki syndrom żaby w podgrzewanej wodzie. W momencie, kiedy tą żabę się podgrzewa, tą wodę się podgrzewa bardzo wolno, to wtedy żaba nie zauważa, kiedy naraz już jej krew jest ścięta i już jest martwa. I ten syndrom jest stosowany na co dzień. Wiecie, nigdy nam nie podnoszą o 30% ceny, tylko po troszce. Nigdy nie atakują nas jakimiś dziwnymi pomysłami, które byśmy nie byli w stanie pojąć. Po troszce wszystko. I gdy popatrzymy się na historię ostatnich 2000 lat, to zauważamy jedną ciekawą rzecz, na którą warto nam zwrócić uwagę. 18 wieków minęło i praktycznie nic się nie działo na tym świecie. Tak jak za czasów Jezusa siłą pociągową był osiołek czy koń, czy wielbłąd, czy jakiś inny zwierz, byk, czy krowa. Tak praktycznie przez 18 wieków wszystko było ciągle to samo. To, że wygodniejsze były kolasy, czy wspanialsze resory w dyliżansach, to mało znaczące jest. Wiecie, my wszyscy teraz podlegamy potężnemu atakowi po prostu propagandy, że nauka to jest wszystko. I ja wam powiem szczerze, że mam wielki szacunek do nauki i nie myślcie, że ja chcę krytykować naukę. Ale musimy też zauważyć, że nauka ma swoje słabości. Ja wam powiem, że jeszcze na początku XX wieku nauka twierdziła, wszyscy naukowcy byli zgodni, że nigdy człowiek nie wzbije się w powietrze. Ciekawe. A 3 lata później, bo 1903 rok, bracia Wrightowie po raz pierwszy wznieśli się w powietrze, przez 18 sekund lecieli swoim pierwszym samolotem. Nauka zawsze mówiła, że po prostu pewne osiągnięcia naukowe są ciekawe z punktu widzenia teoretycznego, ale nie praktycznego. I wyobraźcie sobie, że jak Edison pokazał światu żarówkę, to wiecie, co nauka powiedziała? No ciekawe odkrycie, ale nikomu niepotrzebne. Tak, po prostu, bo skoro prąd nie był doprowadzany nigdzie, i wszystko było całkowicie w innym paradygmacie, to wiadomo, że ta żarówka była nikomu niepotrzebna. Ja pamiętam też, jak w szkole nam nauczyciel z fizyki mówił, pamiętajcie, że atom to jest najmniejsza cząsteczka, z którego cały świat jest zbudowany. A mój kolega Franek mówi, panie nauczycielu, ale ja myślę, że to nie jest prawda, bo na pewno jest coś mniejszego. To o mało nie dostał po prostu nagany, że burzy porządek. A popatrzcie się dzisiaj, kwanty, kwakry i jeszcze nie wiadomo, czy to się nie kończy, jony, protony, to wszystko dopiero człowiek się zaczyna w tym wszystkim, po prostu jest zaskoczony tym wszystkim, ponieważ przeczytałem sobie taką książkę Fizyka kwantowa nie gryzie. I wiecie, że po prostu po przeczytaniu dwukrotnym tej książki wiem tyle samo o fizyce kwantowej, co przed przeczytaniem. I ja pytam się mojego przyjaciela, który już zmarł, doktora Józefa Kajfosza, żeby mi wytłumaczył. I on mówi, wiesz, pewne rzeczy są niewytłumaczalne. Pojęcie, pewne pojęcie. Czyli nauka ma bardzo wiele rzeczy, w których po prostu my możemy mieć tylko pojęcie, ale nigdy nie zrozumiemy. Wierzący nobliści, tu pozwoliłem sobie skorzystać z takiego wykładu profesora Chławiczki, gdzie po prostu są różne wypowiedzi noblistów i ta pierwsza się mi najbardziej podoba. Pierwszy łyk ze szklanki nauki przyrodniczych zmieni ciebie w ateistę, zaś na dnie szklanki czeka na ciebie Bóg. I możecie przeglądać sobie te inne, ale prawdziwi naukowcy, ci, którzy rzeczywiście mają szacunek do przedmiotu, który badają, muszą powiedzieć, jest ktoś, kto to wszystko stworzył. Pierwsza rewolucja przemysłowa. Dlaczego mówiłem, że 18 wieków praktycznie nic się nie działo? Bo dopiero pierwsza rewolucja przemysłowa, wiecie jaka była? To w momencie, kiedy odkryto maszynę parową, prawda? I wtedy w 1760 roku, dzięki odkryciu właśnie maszyny parowej, co się działo? No po prostu maszyna zaczęła wymieniać czy uwalniać konie i inne zwierzęta pociągowe, bo zaczęła sama tworzyć tą energię potrzebną do różnych po prostu produkcji. I później była druga, która przypada na przełom XIX i XX wieku. I dzięki zastosowaniu elektryczności, wprowadzeniu produkcji masowej, potężne zmiany nastąpiły. Naraz po prostu człowiek patrzy się, wystarczy tylko nacisnąć, zamiast obracać, zamiast się wysilać. Po prostu do dyspozycji dostał człowiek potężną siłę. I widzimy, że po prostu te nowe osiągnięcia były tak wielkie, że człowiek nawet się bał tego. Ludzie zawsze mają opór do tego, co jest przed nimi, do nowości. I mówiąc szczerze, to jest, ja się nie dziwię temu, bo ja też czasami mam jakieś podejrzenia. Zaraz, a czwarta rewolucja przemysłowa, co nam, zresztą o niej zaraz powiem. Ale wiecie, zadałem sobie pewien trud i szybciutko przelecimy, jak wyglądały po prostu zmiany w technice. I wyobraźcie sobie, że Józek Bożek, w momencie, kiedy powstała maszyna parowa, on po prostu stworzył pierwszy automobil napędzany maszyną parową. Dostał wielką nagrodę, ale ponownie ktoś go okradł i niestety nie był w stanie tego dalej pchać, a ludzie uważali, że to jest pomysł nie do niczego. No i zresztą to podkładanie po prostu pod piec było bardzo niewygodne. Łukasiewicz, odkrywca paliwa, które stanowi podstawy do współczesnej motoryzacji. Później, tylko ile? 6 lat później, czy 8 lat później, okazuje się, że nie tylko ludzie już umieli latać, ale nawet lądować na wodzie, prawda? Powstał pierwszy wodolot. Franklin, Charles Franklin, Kettering, on wynalazł starter i układ zapłonowy, który przyspieszył rozwój motoryzacji. Pierwsze czołgi pojawiły się w 1912 roku. W 1913 Mary Jacobs wynalazła biustonosz i zrewolucjonizowała sylwetkę kobiet. Historia radia rozpoczęła się w XIX wieku, ale pierwsze radio z możliwością strojenia dopiero powstało w 1916 roku. Igor Iwanowicz Sikorski, który się urodził w Kijowie, później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, zbudował pierwszy pasażerski samolot czterosilnikowy. I to wszystko się działo w tych latach, 1913 rok. Gideon Sandbach wynalazł zamek błyskawiczny. My to wszystko traktujemy jako oczywiste, ale to było wszystko wynalezione i ciekawa rzecz, że dopiero w XX wieku. Pierwsze odbiorniki radiowe kosztowały od 500 do 800 dolarów, wyobraźcie sobie. Dzisiaj kto ma radio w domu? Prawie że nikt. Bo mamy tak wiele innych, bardziej dostosowanych do naszych potrzeb odbiorników. Pierwsze kina z projektorami napędzanymi silnikami elektrycznymi w 1921. Morgan wynalazł gazmaskę. Początek trzeciej rewolucji to już jest czas, w którym większość nas pamięta. 1960 rok i ta rewolucja została nazwana rewolucją komputerową lub cyfrową, bo półprzewodniki zamiast lamp, które były bardzo duże, żarzeniowych, prawda, zaczęły wypychać te lampy i wtedy po prostu te komputery zaczęto coraz to mniejsze robić. I pod koniec lat 90. wprowadzono internet. Czwarta rewolucja rozpoczęła się na przełomie XX-XXI wieku i czerpie z osiągnięć rewolucji cyfrowej. I co czytamy? Ciekawą rzecz w książce Czwarta rewolucja przemysłowa Klausa Schwaba. Klaus Schwab jest to założyciel World Economics Forum, kiedyś to się nazywało European Economic Summit, później to przekształcono. Jest to ciekawa organizacja, ponieważ nie jest to powołana organizacja przez jakąś istniejącą organizację. To jest prywatno-publiczna organizacja. I tam oni się zbierają raz w roku w Davos, jak wiadomo. I co on napisał odnośnie tej czwartej rewolucji? Charakteryzuje ją bardziej wszechstronny i mobilny internet, silniejsze, a jednocześnie mniejsze i tańsze czujniki, wreszcie sztuczna inteligencja i uczące się maszyny. Kochani, to jak każdy z nas, no patrzycie, wy młodsi może patrzycie, no to fajnie, to znaczy, że za chwilę nie będziemy musieli w ogóle robić, bo maszyny wszystko zrobią za nas, a inteligencja będzie sztuczna nimi kierować. Ale my może trochę wcześniej urodzeni myślimy zaraz, ale jakie znów to przyniesie zmiany? I nie zauważamy, że po prostu zmiany, te pozytywne zmiany zawsze mają swoje negatywne skutki. I to, że po prostu jedno, popatrzcie, on napisał, że wszechstronny i mobilny internet, Wiecie, że moja córeczka z zięciem jeździ do Zimbabwe na taką misję pomagać po prostu w buszu. Czy wy wiecie, że oni tam jeść nie mają co? Nie mają czapek, nie mają nic, ale telefony mają. I mogą rozmawiać prawie że z całym światem. Internet mają. Jak to jest możliwe? To jest dziwne. Ale to, że jednocześnie tańsze czujniki są produkowane i mniejsze, to nam mówi o tym, że coraz to bardziej jesteśmy w stanie śledzić wszystko, co się rusza. Między innymi ktoś nas też może śledzić. I wtedy nasza wolność zaczyna być kwestionowana, prawda? Sztuczna inteligencja. No, młodzi ludzie wiedzą, co to jest GPT, prawda? ChatGPT, co to jest, OpenAI, prawda? Że po prostu weźmiesz, tylko wejdziesz na stronę internetową OpenAI i powiesz, proszę napisać mi wypracowanie o tym i tym. I maszyna, inteligencja sztuczna, napisze ci przepiękne wypracowanie. Jestem zaskoczony. Ja bym tego nie wypisał. Albo na przykład napisz mi moje CV. Urodziłem się wtedy, skończyłem taką szkołę. Takie proste informacje daję. On to przepięknie ułoży. Sztuczna inteligencja. No cudowne z jednej strony. Ale z drugiej strony popatrzcie się, ta sztuczna inteligencja, jak będzie po prostu oddziaływać na nasze życie. Czy wy jesteście zadowoleni, jak dzwonicie i ktoś automat wam odpowiada z drugiej strony? Kiedy już te więzy, naczerpnięte więzy między ludźmi już tak i tak są słabe, a dojdzie do tego, że będziemy mieć sztucznego profesora. Będziemy po prostu rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Kochani, to jest profesor Schwab. Jest to bardzo na pewno mądry człowiek, jest to Niemiec, ma 17 bodajże doktoratów honoris causa i on jest szefem, w zasadzie architektem nowego porządku świata. I popatrzcie się, co się dzieje na tym świecie, bo to jest bardzo ciekawe. My nie wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, no w zasadzie oglądamy się każdego dnia wokół nas i nic się nie zmienia. Ale gdy ja sobie uświadomiłem, że w momencie, kiedy ja się rodziłem, na świecie było 3,5 miliarda ludzi i teraz mamy 8 miliardów 15 listopada w ubiegłym roku. Jeśli to dokładnie liczą, to nie wiem, ale jest 8 miliardów. A gdy popatrzymy się na to, jak to wyglądało przedtem, to co widzimy, że praktycznie w czasach Jezusa wiecie, ile było ludzi? 190 milionów. A dzisiaj mamy 8 miliardów. Po prostu to ma jakiś wpływ. Jaki? Ja pozostawiam wam to do rozważenia. Kochani, popatrzmy się na intensywność trzęsień ziemi. No, trzęsienia ziemi się odbywają. Niedawno słyszeliśmy potężne trzęsienie ziemi w Turcji. Nam jest bardzo przykro. Kilkadziesiąt tysięcy osób, jeśli nie zginęło, to jest zranionych, pozbawionych domów, swoich oszczędności, wszystkiego, czego tylko nazbierali w życiu, wszystko stracili. Przyjrzyjcie się, celowo tutaj wziąłem taki grafik, który pokazuje nam od 1700 roku i tutaj po lewej stronie mamy po prostu tutaj jest siła tego wstrząsu od 5 do 8,5, a idąc w prawo, widzimy tutaj na dole są roki, lata. Od 1700 roku zaczęto to notować i okazało się, że na początku tych trzęsień owszem były, ale nie tak częste. Co się dzieje od 1950 czy nawet od 1900 roku? I Słowo Boże nam mówi, powstanie naród przeciwko narodowi, a miejscami trzęsienia ziemi. Te trzęsienia zawsze były, jakkolwiek ich częstość nam coś mówi. Co się dzieje na niebie? Wiecie, w ostatnim dziesięcioleciu były 4 tak zwane triady księżycowe. Triada księżycowa to jest wystąpienie 4 księżycy pod rząd i wtedy księżyc staje się prawie że czerwony. No i także były 2 razy zaciemnienia słońca. Nie wszędzie, nie w każdej części świata. Oglądamy to w taki sposób, żeby całkowicie zaciemniło się słońce, ale widzimy, że wyraźnie po prostu te zjawiska na niebie się coraz to bardziej zagęszczają w czasie. Co się dzieje z moralami człowieka? Kochani, historia nam mówi, że homoseksualizm powodował zniszczenia cywilizacji. Biblia nam mówi o tym, że Sodoma Gomora została zniszczona. Wiemy, co się tam działo. I jakbyśmy tak analizowali potężne cywilizacje Inków, Majów i wielu innych, po prostu naraz zniknęły i nie wiadomo, co się z nimi stało. A gdy popatrzymy się w Pompeji, tak niedaleko nas, co się tam działo? Dlaczego po prostu naraz ten wybuch zniszczył całe miasto? Jak zaczęto wykopywać, to się dowiedziano o tym, jak tam ci ludzie pod względem moralnym żyli. I pedofilia, no wielki problem, prawda? Pornografia. Czy wy wiecie, że przemysł pornograficzny po prostu w swych przychodach przerósł przemysł filmowy w 2017 roku? I to jest duch, który opanowuje człowieka. Ja często słyszę, że nawet ludzie wierzący mają problem z tym, bo to nie jest tylko oglądanie. To jest duch, który zaczyna po prostu więzić człowieka. Po prostu inne zboczenia seksualne. Teraz zaczynają nauczać dzieci, jak chronić się przed ciążą. No, powiedzcie, dokąd my zmierzamy. Popatrzmy na aborcję, na eutanazję. Siostra mojego zięcia pracuje w Holandii i tam okazuje się eutanazja. No babcia już zdecydowała, że już chce odejść. Przychodzi lekarz i po prostu ją uśmierca. Do czego dochodzimy? Produkcja organów ludzkich. Czy wy wiecie, że hoduje się ludzi, ażeby mieć organy? To jest korupcja, handel ludźmi, jednoczenie wszystkich religii. To jest niesamowite. Popatrzmy się, religia humanizmu, czyli religia, gdzie człowiek staje się najważniejszy, przeżywa swój renesans. I o tym możemy przeczytać w tych książkach, zresztą on cztery bodajże w języku polskim są już wydane, Klausa Schwaba, w których on po prostu pisze o tym, jak on widzi ten nowy porządek świata. I jest taki młody Żyd, historyk, który nazywa się Yuval Noah Harari, który też napisał kilka książek. Jest książka Sapiens, od zwierząt do bogów po polsku, i Homo Deus. Homo Deus to oznacza człowiek człowiekowi Bogiem. I w tej książce Homo Deus jest taki fragment, który chciałbym wam przeczytać. Jeśli zyskamy kiedykolwiek moc pozwalającą nam usunąć groźbę śmierci i bólu, ta sama moc wystarczy prawdopodobnie do niemal dowolnego przekształcania naszego organizmu, do manipulowania na niezliczone sposoby naszymi organami, emocjami i inteligencją. Wiecie, ja mam szacunek przynajmniej do niego za jedno to słowo, które tutaj umieścił, że to prawdopodobnie, bo Pan nie da się naśmiewać ze siebie. Bóg, który stworzył człowieka, po prostu go stworzył na swoje wyobrażenie. I człowiek nie może siebie samego stworzyć albo przetwarzać. Tajemnica bezprawia już działa. Na razie jednak w ukryciu. Czy wy widzicie, że to jest w ukryciu na razie? Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy jeszcze tutaj. My jesteśmy światłością świata. Jak długo łaska Boża działa jeszcze na ludzi. Jesteśmy tymi roznosicielami miłości Bożej i głosicielami słowa. Tak długo ta tajemnica bezprawia jest w ukryciu, ale dopóki nie ustąpi ten, który ją powstrzymuje. Kochani, ten syndrom żaby w podgrzewanej wodzie z pewnością powoduje też to, że my padamy w sen. No raczej kładziemy to wszystko na składzie do snu. No nic zbytniego się nie dzieje. Co prawda wojna jest na wschodzie, niedaleko, ale u nas jest spokojnie. Jakkolwiek Bóg chce, abyśmy otrzeźwieli i popatrzyli się na to, co On chce, abyśmy stanowili w tym świecie. My jesteśmy światłością świata. Ciemność nie ogarnie światłości. To jest cudowna natura światła. Wystarczy nawet, gdy w ciemności zapalimy małą zapałkę. I ciemność znika. Dotychczas człowiek nie wyprodukował generatora ciemności. Tajemnica bezprawia. I teraz czytam fragment z komentarza Fire Bible. Uważam, że jest to wspaniałe tłumaczenie, fantastyczne komentarze i zachęcam was. Jeśli chcecie naprawdę studiować Słowo Boże, czytać go z radością i czasami być po prostu mieć takie wsparcie do zrozumienia pewnych wersetów, to warto kupić tą książkę, to tłumaczenie. Tam czytamy coś takiego. Tajemnica bezprawia. Duch buntu to zakulisowe działanie zła na przestrzeni ludzkiej historii. Jego kulminacją będzie pojawienie się człowieka bezprawia. A tak, wiecie, przy okazji, czy to, co mnie zawsze zastanawia. WWW jest to skrót do stron internetowych. I w języku hebrajskim, jak wam wiadomo, liczby mają przypisane cyfry. Wiecie, co znaczy waw w języku hebrajskim? Jaką cyfrę reprezentuje litera waw? 6. 666. Kochani, mamy wiele takich tajemnic, które nas zaskakują. Popatrzymy się na chociażby Niemców, którzy zawsze dla nas stanowili wzór po prostu kultury, sztuki i byli naprawdę, wydali wspaniałych kompozytorów, poetów i tak dalej. Oni w 1900 roku, Kaiser II, sprowadził tron szatana do Niemiec. Ciekawa rzecz. By się wydawało, no co to ma wspólnego ze Słowem Bożym, z duchowością? A okazało się, że w centrum Berlina, na tak zwanej wyspie, jest muzeum. Pergamon się nazywa. I Pan Jezus wiedział, dlaczego po prostu do tego szczególnego zboru napisał list, ponieważ przewidział to, co się będzie dziać. I tajemnica, popatrzcie, czytamy dalej w tym fragmencie, że tajemnica bezprawia to duch przeciwny prawdziwej wierze opartej na Biblii i Bożemu prawu moralnemu. To jest Słowo Boże, które nas może uchronić od tego, co na świat niechybnie przyjdzie. Tutaj napisałem coś takiego, czym nasz miernik czasu nie ulegnie spaleniu. Popatrzmy się, co Biblia mówi. Bóg, zsyłając potop, powiedział, już nigdy potopu nie ześlę. I jako potwierdzenie tego zapewnienia dał tęczę, ale powiedział, że ziemia ulegnie spaleniu. Nie próbujmy zrozumieć, ale pojmijmy ducha, który przemawia przez nią. Kochani, my czytamy z moją żoną, z taką każdego ranka Słowo Boże i modlimy się. I między innymi mamy taką książkę napisaną przez Phila Bosmana. Żyć każdym dniem. Jest to człowiek z pewnością wierzący w Boga, jakkolwiek nie może nawrócony, wydanie katolickie. Ale to, co on tam napisał, mnie bardzo dotknęło i chciałbym fragment z tego przeczytać. To jest fragment odnośnie słowa. Codziennie przetacza się obok nas lawina słów. Słowa atakują nas z plakatów i z prospektów, kolorowych czasopism i grubych książek. Wypływają z radia i telewizji. Żaden człowiek nie jest w stanie tego znieść. I pod koniec pisze coś takiego. Szanuj wartość słowa. Obchodź się z nim z respektem. Wypełnij najpierw swój umysł dobrymi myślami, a ja bym chciał dodać dobrymi słowami, słowami pochodzącymi od Boga. A dopiero potem zabierz głos i nigdy nie przepuszczaj okazji, by milczeć. Ja chcę także skorzystać z tej okazji i zamilknę.